Powiedzcie proszę o tym, jak logistycznie wyglądał ten wyjazd. To znaczy, co przez te 10 lat robiliście, bo nie mogliście non-stop tylko i wyłącznie pedałować, ewentualnie zajmować się poszukiwaniem skradzionego roweru. Ciekawa jestem, jak planowaliście trasę, na ile dni, tygodni czy miesięcy do przodu, może lat, jak bardzo szczegółowo to robiliście, ale też na przykład, gdzie nocowaliście, czy wiedzieliście dokładnie w każdym kraju na przykład, gdzie lepiej kupić coś do jedzenia, gdzie można skorzystać z prysznica. Opowiedzcie o tym.
To chyba o logistyce to Krzysztof, to jest nasz kapitan.
Czyli mózg wyprawy, tak?
Kapitan podróży, tak.
Bez przesady. Zacznę może od noclegowania, więc nasza podróż się odbywa, spaliśmy w namiocie. 90% naszych wszystkich noclegów odbywało się w namiocie, czyli namiot stał się naszym domem. Planowanie trasy było połączeniem takiej spontaniczności. Wszystko działo się z jednej strony na bieżąco, czyli jak poznawaliśmy ludzi, którzy nam mówili, a powinniście zobaczyć tam, albo fajnie byłoby, żebyście odwiedzili to miejsce, to jechaliśmy tamtędy. A gdy były odcinki takie trudne, jak w Australii na przykład, czy w Kanadzie, gdzie był bardzo długi odcinek bez sklepów, bez wody, bez jedzenia, to są około 1000 kilometrów w Australii 1200 od sklepu do sklepu, to faktycznie trzeba było zaplanować troszkę bardziej, czyli zracjonować jedzenie i wodę, żeby w te 10 dni dojechać do sklepu rowerem.
To Krzychu się zajmuje trasą i stara się po prostu połączyć najciekawsze punkty. Bo
zastanawiam się, czy na przykład na trasę wybieraliście najciekawsze, atrakcyjne, oryginalne także pod względem turystycznym miejsca, czy raczej jakieś boczne uliczki, którymi będzie łatwiej przejechać. Co decydowało?
Decydowało z jednej strony ze względu na to, że czytaliśmy troszkę przed wjazdem do kraju o historii, o ciekawych miejscach, to staraliśmy się połączyć te punkty. Również słuchaliśmy naszej intuicji, więc wybieraliśmy z czasem własną jakąś ciekawą drogę w górach albo w jakichś parkach narodowych. To różnie.
Ale też zależy od czasów, że tak powiem, bo jak ruszaliśmy, to internet był niemalże czarno-biały i mieliśmy tylko papierowe mapy. Nie wszystkich państw mapy w ogóle nam się udało zdobyć. Mapy Sudanu mieliśmy z lat 60. Rosyjskie wojskowe mapy, bo nie było w ogóle żadnych nowych map. Nie było naniesionej nawet drogi, która miała 2 lata. Wcześniej droga wiodła wzdłuż Nilu i jak my tam przyjechaliśmy, to pierwszy raz była asfaltowa droga położona, która jakby ścinała zakręty rzeki, więc w ogóle nie mieliśmy pojęcia, jakie będą dystanse między oazami. Więc nawet jakby w dzisiejszych czasach, od paru lat, kiedy mamy smartfona i możemy się posługiwać GPS-em, to jest tak po prostu inaczej. Możemy na bieżąco, nawet w namiocie sobie gdzieś tam sprawdzić, o, tu jest coś ciekawego, złapać internet i odmierzyć trasę. Wtedy na Google'ach nawet się nie dało wytyczyć trasy. Można było zobaczyć, gdzie jest stolica Sudanu, na przykład wpisać Chartum i on się wyświetlał, ale mapa satelitarna to były tylko takie żółte piksele.
To prawda, to zupełnie inaczej wyglądało.
To się tak zmieniło, że my nawigowaliśmy przy pomocy mapy i kompasu. W Afryce często była tylko jedna droga do wyboru asfaltowana, więc wybór był łatwy, bardzo łatwy, a potem też w takich krajach jak załóżmy Stany, gdzie już można było wybrać sobie w Google'ach trasę rowerową i wygodnie jechać po prostu takimi jakimiś ścieżkami, bocznymi drogami, to się bardzo zmieniło. Kiedyś rzeczywiście tak na piechotę Krzychu wszystko musiał policzyć, odmierzyć na kalkulatorze, dodać kilometry na mapie papierowej. A teraz klikamy.
Tak. Szczególnie w Afryce
rowerem. Często
informacje były przekazywane ustnie, więc jak spotykaliśmy innego podróżnika, którego mijaliśmy na trasie, to zatrzymywaliśmy się tak na godzinę i każdy przekazywał sobie informacje, gdzie jest woda, gdzie jest sklep, gdzie warto się zatrzymać, co warto zobaczyć. Wszystko zapisywało się ręcznie. Zupełnie inne czasy to były.
Na miarę do ludzi, że ktoś poznał na przykład, nie wiem, Jamesa, który mieszka w Nairobi, to jest jego numer telefonu, jak dojedziecie, to się odezwijcie, powiedzcie, że jestem jego kolegą.
Więc no dojeżdżało się do poczty głównej, żeby móc zadzwonić. Adres zupełnie się inaczej szukało adresu. Dzisiaj się wysyła lokalizacja, ale kiedyś trzeba było dojechać do jakiegoś sklepu, skręcić drugą uliczkę w prawo przy tym drzewie i tam będzie żółty dom. Tak się dojeżdżało do kogoś.
A my opowiadamy, jakbyśmy w ubiegłym tysiącleciu wystartowali, a to jest zaledwie 10 lat.
Niesamowite, jak to wszystko się zmieniło i jak wpływa na jakość podróżowania, tak?
Oczywiście, jak, że tak.
I plusy, i minusy oczywiście widzimy.
Patrzę teraz na mapę, na trasę waszego przejazdu, bo to jest tak. Zaczęliście w Turcji.
Tak.
Przejechaliście Afrykę na samo południe i to była bardziej wschodnia część Afryki.
Tak, dokładnie.
Stamtąd samolotem udaliście się do Ameryki Południowej.
Tak.
To tutaj taką pętelkę zrobiliście.
Zrobiliśmy pętelkę, dlatego że przed wyjazdem ćwiczyłam capoeirę, brazylijską sztukę walki i obiecałam mojemu mistrzowi, który po 8 latach wrócił do Brazylii, że go odwiedzę. I miałam przylecieć po ukończeniu studiów, ale to się nie stało, bo wyruszyłam w podróż rowerową. No i stwierdziłam, że jednak muszę dotrzymać słowa, więc w zasadzie ta pętelka kosztowała nas 9 miesięcy dodatkowych podróży, żeby dotrzeć do stolicy, do Brazylii. No ale słowa się dotrzymuje, dlatego taka pętelka.
Andy przejechaliście.
Tak. Niesamowite, przepiękne góry, niesamowici ludzie. Andy były wyjątkowe. Andy spędziliśmy w zasadzie chyba, można powiedzieć, lata w Andach. No bo
jechaliśmy tak.
Bo Afryka to jak dużo czasu wam zajęła?
15 miesięcy nam zajęła Afryka i Bliski Wschód 7 miesięcy jeszcze wcześniej.
A potem z Patagonii do Alaski 3,5 roku. Właśnie przez takie pętelki.
Przez góry.
Góry.
Bardzo dużo się nauczyliśmy w Ameryce Południowej, bo bardzo dużo czasu spędzaliśmy z ludźmi, poznawaliśmy kultury różne i zatrzymywaliśmy się dłużej w niektórych miejscach, co było niesamowicie ekscytujące i bardzo pouczające dla nas.
W Afryce nas goniły wizy, które były krótkie, a w Ameryce Południowej, jak się okazało, że w prawie każdym kraju możemy zostać 6 miesięcy, a nie miesiąc, to już tak się zwolnił, ten rytm się zrobił taki właśnie latynoski. Też szybko się nauczyliśmy języka, więc mogliśmy naprawdę z ludźmi nawiązać taki głęboki kontakt, bo Afrykę troszkę oglądaliśmy troszeczkę przez okno, trochę, bo często byliśmy tylko obserwatorami. Nie mogliśmy się porozumieć w pełni, więc dopiero w Ameryce Południowej poczuliśmy taki głęboki kontakt z ludźmi.
Obie Ameryki i z Alaski polecieliście do Australii.
Tak.
Tak. Czas było zmienić półkulę, bo tak, zima nadchodziła.
Dojechaliśmy do Alaski, to był wrzesień, więc początkowo plan był, żeby przedostać się jakoś do Rosji, ale wrzesień, październik, listopad w Rosji, później
Syberia.
Jeszcze zima. Więc Adelka wpadła na genialny pomysł, a co jakbyśmy zmienili półkulę i zamienili zimę na wiosnę, znowu jesień na wiosnę i wow, Australia. I to było genialne, bo znowu ominęliśmy zupełnie Rosję, przelatując do Australii.
Ominęliśmy zimę przede wszystkim.
I cóż, no, Australia, Nowa Zelandia.
Australia była niesamowita, bo mieliśmy za sobą już takie długie, bezludne odcinki wcześniej. Na przykład w Kanadzie jechaliśmy w Yukonie 720 km przez las, bez żadnych miasteczek. Były jakieś dwa chyba hotele po drodze. Ale jednak las jest jakiś taki bardziej, nie wiem, przytulniejszy niż pustynia, a w Australii jechaliśmy właśnie, tak jak Krzychu wspomniał, 1200 kilometrów przez pustynię i to było niesamowite doświadczenie, że można być po prostu na takim odludziu, cisza pustyni, ta przestrzeń, noce pod rozgwieżdżonym niebem, bez żadnych zanieczyszczeń świetlnych, żadnej łuny z miasta. To było coś niesamowitego.
Tak, ja uwielbiam pustynię. To jest coś fantastycznego, bo wtedy te zmysły się tak wyostrzają na zwykłe dźwięki, jak drapałem się po ręce, to nagle jejku, jakie to jest głośne, a tak naprawdę na co dzień w ogóle się tego nie słyszy. No to było piękne. No i ta cisza.
Z Australii udaliście się do Azji. I tak przejechaliście kawałek Azji Wschodniej, potem południe i dotarliście do Europy.
Tak.
w wielkim skrócie Azja taka duża, powiedziałam.
Duża, różnorodna, tak.
Tak, to 3 lata nam zajęło jeszcze.
Słuchajcie, to te liczby...
chyba.
Nawet troszkę więcej, tak. No Azja jest ogromnym kontynentem, więc rower jest wolny.
Bo tam jechaliśmy, właśnie dostaliśmy się do Japonii, z Nowej Zelandii, potem Korea i potem jeszcze polecieliśmy na Syberię i jakby z Rosji jechaliśmy w dół przez Mongolię, Chiny, potem Azja Południowo-Wschodnia. Zostaliśmy w Tajlandii na rok, z czego 10 miesięcy pracowaliśmy w szkole, żeby też na ostatnią prostą odłożyć środki, więc to się tak trochę przeciągnęło jeszcze.
No właśnie, wspomniałaś o tej pracy i o to muszę was zapytać, bo prawie 10 lat na rowerach nie oznacza, że pedałowaliście non-stop. Trzeba było trochę żyć, zarabiać.
Oczywiście. No tak, na początku tej podróży zarabianie było bardzo proste, bo jak wspomniałam, z kolegą, który z nami jechał, śpiewaliśmy na ulicy. Zatrzymaliśmy się na początku na Cyprze, żeby zarobić na odcinek afrykański i Krzychu pracował jako kelner na plaży, a my z Rafałem śpiewaliśmy i udało się nam odłożyć na 15 miesięcy w Afryce.
Niesamowite. Więc, z takiego zarobkowania.
Tak. Potem, no niestety Rafał miał wypadek w Kenii, bardzo poważny. Potrąciła go ciężarówka i musiał być zabrany do Polski transportem medycznym. Więc tutaj opcja zarobkowania z gry na gitarze odpadła i musieliśmy zacząć wymyślić coś innego. I zaczęliśmy robić takie bloki edukacyjne w szkołach. Okazało się, że w Afryce też można zarabiać, w Zimbabwe, Botswanie i Afryce Południowej, w tych trzech bogatszych krajach. No i się okazało to dużym sukcesem. Udało nam się odłożyć na bilety do Ameryki Południowej i na parę kolejnych miesięcy podróży. Potem jakby już ten internet zaczął bardziej wszedł w nasze życie i odkryliśmy możliwości zdalnej pracy i zaczęliśmy pisać artykuły do pism rowerowych, sprzedawać zdjęcia do różnych magazynów. No i jakby to był kolejny etap, a potem zaczęliśmy w Stanach, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii robić mowy motywacyjne dla firm, dla klubów biznesowych. W sklepach sportowych mieliśmy takie spotkania i w klubach polonijnych i w ten sposób udało nam się odłożyć na kolejnych parę lat, a potem zatrzymaliśmy się do pierwszej takiej naprawdę pracy stacjonarnie w Tajlandii, gdzie uczyliśmy angielskiego przez 10 miesięcy.
Bardzo zróżnicowane zajęcia, aż tak. Boję się zapytać, co wy teraz będziecie robić po powrocie.
Sam jeszcze nie wiemy.
Tak, na myślę, pewno... że zagłębimy się w tajniki naszej podróży i napiszemy jakąś książkę, która będzie przedstawiać, albo przedstawimy w niej dogłębniej to, co przeżywaliśmy.
To będzie chyba 10-tomowa książka. Słuchajcie, no ludzie piszą książki po miesięcznej wyprawie do jednego miejsca. No wy jeszcze... prawie 10 lat spędziliście w podróży.
Właśnie nie wiemy jeszcze, jak to ugryźć. Myślę, że kontynentami po prostu jakoś to spróbujemy w ten sposób napisać. Duża część tej książki już jest gotowa, co jest też fajne. I myślę, że się skupimy na prelekcjach, mowach motywacyjnych, bo w zasadzie się tym zajmowaliśmy już parę lat i to jest bardzo fajne zajęcie, kiedy się widzi bezpośrednio reakcję publiczności i jakby, nie wiem, blogując nie ma się tego uczucia tego zwrotnego.
Kontaktu, tak.
Tak, nie ma kontaktu, więc to jest bardzo lubimy. Bezpośredni kontakt z ludźmi.
Chętnie posłucham, wybiorę się, a książkę na pewno kupię.